młodzi mają głos.
Witamy serdecznie słuchaczy Katolickiego Radia Zamość na audycji z cyklu Hashtag Młodzi Mają Głos. Dzisiejszą audycję prowadzą
Oliwia Tchórz
i Roxana Michel, uczennice Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Józefa Pio w Zamościu.
Wiemy doskonale, że mamy szczęście mieszkać we wspaniałym mieście Zamościu, które jest architektoniczną perełką porównywaną do pięknej włoskiej Padwy. Mamy wspaniałą historię, w której wpisują się wybitne postaci, cały szereg zabytków i tysiące ciekawych historii. Warto jednak w dzisiejszej audycji zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę znamy nasze miasto, co o nim wiemy i czy potrafimy o nim opowiadać innym. Aby zebrać odpowiedzi na te pytania i dowiedzieć się, w jaki sposób możemy odkrywać nasze piękne miasto, do studia zaprosiliśmy przewodnika po Zamościu, pana Łukasza Kota.
Witam bardzo serdecznie.
Nasze pierwsze pytanie to, z czego słynie Zamość?
Z czego słynie Zamość? Może rozpocznę od tego, jak jest nazywane Zamość. Jest nazywane Padwą Północy, miastem Arkad, perłą renesansu. Jest też miastem wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Myślę, że te nazwy, te pojęcia, które są przypisane do miasta Zamościa, wiele nam mogą powiedzieć. Wydaje mi się, że takimi najważniejszymi elementami związanymi z Zamościem, które mogą być do niego przyporządkowane i które wiele nam powiedzą na jego temat, to przede wszystkim historia. Historia, która rozpoczyna się w 1580 roku, związana jest z powstaniem Zamościa, z jego założeniem, z podpisaniem aktu lokacyjnego. No i ta historia, która trwa do czasów nam współczesnych, to jest zaleta na pewno miasta Zamościa. Kolejna płaszczyzna to zabytki. Tutaj możemy wyróżnić te zabytki związane z elementami sakralnymi, takimi jak świątynie, które znajdują się na terenie miasta, ale także elementy świeckie. Mowa tutaj o tych miejscach, które służyły ludziom do zamieszkania, do pracy, do takiej zwykłej, codziennej działalności. Kolejna płaszczyzna to wielokulturowość miasta Zamościa. Należy pamiętać, że od 1580 roku w Zamościu mieszkali przedstawiciele wielu kultur, wielu narodowości, począwszy od Żydów, Ormian, Greków, Szkotów, Holendrów, poprzez Węgrów. Tych narodowości było bardzo, bardzo wiele. Każda z tych grup pozostawiła po sobie jakiś ślad, który przetrwał do czasów obecnych. Jeszcze jedna płaszczyzna, na którą warto zwrócić uwagę, to ta płaszczyzna kulturalna i edukacyjna. To cały dorobek Zamościa, który przez wieki rozwijał się, można powiedzieć, w znaczny sposób na tej płaszczyźnie i kulturalnej, ale także i edukacyjnej. Mam tutaj na myśli m.in. Akademię Zamojską. Do dzisiaj niektóre uczelnie kultywują spuściznę edukacyjną zaczerpniętą od Akademii Zamojskiej. No i jeszcze jedna zaleta miasta Zamościa to przede wszystkim świeże powietrze. To tutaj mamy wiele przestrzeni zielonych, ale także ta bliskość z roztoczem, z parkami krajobrazowymi powoduje to, że możemy żyć w czystym i zadbanym mieście.
W takim razie, skoro mówimy już o zamojskiej przyrodzie, czy może nam pan opowiedzieć, czy wyróżnia się ona jakoś na tle innych?
Zamość jest znany przede wszystkim z historii, z zabytków, z tej wspomnianej wielokulturowości, ale także tym jednym z elementów całości miasta jest niezwykła przyroda. A to za sprawą wyjątkowego miejsca, jakim jest Park Miejski w Zamościu. Należałoby wrócić do historii, kiedy twierdza zamojska straciła swoje znaczenie i została zlikwidowana. Część murów została wysadzona. To rok 1866, kiedy twierdza zamojska traci swoje znaczenie. Znaczną część tych terenów pofortecznych przeznaczono wtedy na tereny zielone. Chciano zagospodarować tą przestrzeń. I w ten sposób powstał Park Miejski, który został utworzony w okresie międzywojennym w latach 1919-1926 na miejscu Bastionu IV. aktualna powierzchnia założenia parkowego współcześnie to około 11 hektarów. Teren jest ograniczony ulicami Piłsudskiego, ulicą Akademicką, jak również Królowej Jadwigi, a także ośrodkiem sportu i rekreacji. Główne wejście do parku znajduje się przy ulicy Akademickiej. Teren, o którym mówimy, składa się z kilku, można powiedzieć, elementów. Taką znaczącą częścią jest na pewno staw. Inną są skwerki, głównie kwiatowe. Nie brakuje także alejek wysadzanych na przykład lipami, kasztanowcami czy też jesionami. W znacznej części parku dominuje drzewostan krajowy, czyli takie popularne gatunki, które możemy znaleźć w każdym lesie, w każdym założeniu parkowym. Ale na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim drzewa egzotycznych gatunków. Znajdziemy szpaler 5 orzechów szarych i 5 korkowców amurskich. Orzechy szare pochodzą z Ameryki Północnej, posiadają duże liście i zebrane w grona jadalne owoce. Natomiast są również te wspomniane 2 korkowce amurskie. Ten gatunek akurat pochodzi ze wschodniej części Azji. Charakteryzuje się piarzastymi liśćmi, po roztarciu pachnącymi terpentyną. Park miejski to jedna sprawa, ale trzeba wspomnieć również o tym, że wiele przestrzeni zielonych mamy również na osiedlach zamojskich. Nie brakuje także wokół twierdzy zamojskiej. Tam możemy się przechadzać, tam możemy uprawiać różnego rodzaju sporty, ponieważ są także i przestrzenie wyznaczone na rekreację.
Mówi się, że założyciel Zamościa Jan Zamojski postanowił wybudować miasto na surowym korzeniu. Co to znaczy?
Oznacza to, że w tym miejscu, w którym obecnie położony jest Zamość, w trakcie jego założenia nie znajdowała się wcześniej żadna osada ani żadno miasteczko. Tak naprawdę był to teren prawdopodobnie zalesiony, który trzeba było początkowo wykarczować, następnie na tym już wykarczowanym terenie wymierzyć określone przestrzenie, wyznaczyć, gdzie będzie znajdował się Pałac Zamojski, gdzie będą kamieniczki, gdzie będzie ratusz, gdzie będzie akademia, czy też świątynie. Początkowo Jan Zamojski chciał, by Zamość został założony na wzniesieniu, na Białej Górze w miejscowości Żdanów, ale odradził to mu właśnie Bernardo Morando, który zaprojektował miasto Zamość, twierdząc, że Zamość, który będzie się znajdował w pobliżu rzek, będzie miał lepszą obronę. Wystarczyłoby spiętrzyć tylko wody rzeki Łabuńki, by dokonać swego rodzaju zalewy, która uniemożliwiałaby wojskom, które chciałyby zdobyć miasto, na jego, no w sumie, atak i oblężenie. Dlatego Zamość został wybudowany w miejscu w pobliżu rzeki Łabuńki i przy tak zwanej Wielkiej Zalewie.
Pan już wcześniej wspominał o architekturze Zamościa. Jaka ona jest i czym ona się wyróżnia?
Architektura Zamościa jest wyjątkowa. Można powiedzieć, to unikat w skali światowej. Cały zespół architektoniczno-urbanistyczny Zamościa powstał w okresie renesansu, późnego renesansu i do dzisiaj możemy na niego spoglądać i odnajdywać te elementy, które zostały zaaranżowane, które zostały wybudowane. Miasto Zamość to przede wszystkim mury, dawne mury z 7 bastionami. To charakterystyczny układ ulic w obrębie dawnej twierdzy, przecinających się pod kątem prostym. Układ miasta przetrwał do dzisiaj w stanie praktycznie niezmienionym. On stanowi główną atrakcję dla urbanistów, architektów odwiedzających Zamość. Jest bowiem przykładem realizacji założeń miasta idealnego. Co oznacza to stwierdzenie miasto idealne? Otóż Bernardo Morando, projektant miasta, tak rozlokował pewne elementy składowe, które nawiązują do koncepcji antropomorficznych. Główne osie tego układu to jedne z najruchliwszych ulic zamojskiej Starówki, ulica Grodzka, na linii wschód-zachód, tworzy kręgosłup miasta. Biegnąca przez Rynek Wielki dociera do takiego głównego miejsca, jakim jest ratusz. możemy tutaj powiedzieć, że to takie serce miasta. Dalej w kierunku dawnego pałacu, a pałac moglibyśmy odnieść do anatomii człowieka jako głowę. Oraz są ulice Solna, Bernarda Moranda na linii północ-południe. Tutaj odnosimy to do ramion człowieka. Tam także znajdują się trzy rynki, a poza tym głównym rynkiem wielkim są też rynek solny, jak również rynek wodny. One odpowiadają różnym organom w ciele człowieka. No i pozostają bastiony. One z kolei tworzą, czy też odpowiadają, patrząc na budowę człowieka, jako ręce i nogi, które służą do obrony. Wydaje mi się, że to są takie najważniejsze elementy architektoniczne miasta Zamościa, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście wspomniane kamienice, które dominują w mieście, to kamienice dwu- i trzykondygnacyjne, które pochodzą z różnych okresów. I tak jak wspominałem wcześniej, Zamość za to założenie urbanistyczno-architektoniczne został uhonorowany w ten sposób, że został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, a był to rok 1992. Na tej liście znajdują się najważniejsze, najpiękniejsze, najbardziej wartościowe zabytki architektoniczne na świecie.
Mówił pan, że Zamość jest bardzo bogaty w architekturę i przyrodę, więc jak zaplanować po nim wycieczkę?
Przede wszystkim należy przemyśleć kilka ważnych spraw. Po pierwsze, kto będzie uczestniczył w takiej wycieczce? Czy będą to osoby młode, czy też osoby starsze? Jakie są zainteresowania tych osób? Czego chciałyby się dowiedzieć? Oczywiście polecam tutaj przewodników, którzy są niezawodni i posiadają bardzo dużą wiedzę na temat historii, przeszłości Zamościa, ale także i współczesności. Takiego przewodnika można zawsze wynająć, zatrudnić, by przejść z nim właśnie określoną trasą. Planujemy przede wszystkim taką wycieczkę, analizując to, ile mamy czasu, co chcemy zobaczyć, jak również czy chcemy skorzystać z różnych atrakcji. Mam tutaj na myśli nie tylko samo zwiedzanie miasta Zamościa uliczkami, ale także odwiedzenie pewnych placówek kulturalnych, oświatowych, miejsc atrakcyjnych pod różnym względem. Więc by zaplanować taką wycieczkę, trzeba brać wiele różnych czynników, a także nie zapominajmy o tych elementach związanych z prognozą pogody, bo przecież kiedy pada deszcz, trudniej wędruje się po uliczkach Zamościa i wtedy trzeba zawsze mieć jakąś alternatywę, trzeba zawsze mieć coś w zanadrzu, co można zaproponować w zamian turystom.
Gdzie jako przewodnik pan poleca udać się, żeby w ciekawy sposób zwiedzić nasze miasto?
Oczywiście tych miejsc, które warto zobaczyć, zwiedzić w Zamościu, jest bardzo wiele. Takim sztandarowym miejscem jest na pewno Katedra Zamojska. Odwiedzenie miasta Zamościa, a nie odwiedzenie katedry, no wydaje mi się to tak jakby odwiedzić Wawel, a nie wejść do tamtejszej świątyni na Wawelu. Warto oczywiście przejść na Rynek Wielki, czy też na Rynek Solny i Rynek Wodny, przyjrzeć się wszystkim kamieniczkom, które są naokoło. Każda z kamieniczek ma swoją historię, więc warto również zagłębić się w historię tych kamieniczek i osób, które tam niegdyś mieszkały, czym się zajmowały, z czego są znane te miejsca. Oczywiście nie możemy zapomnieć o placówkach kulturalnych, takich jak Muzeum Zamojskie, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu, trasa po siódmym bastionie, trasa podziemna siódmego bastionu. Także poleciłbym trasę podziemną pod ratuszem, wspomniane place, rynki. No i oczywiście zachęcam do odwiedzenia Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej, czy też dwóch placówek muzealnych, które są może mniej znane, a mam na myśli tutaj m.in. Muzeum Apteki Rektorskiej, jak również Muzeum Drogownictwa.
Skoro mówimy o zwiedzaniu Zamościa, to czy turyści są bardzo zainteresowani hetmańskim grodem?
ci turyści, którzy przyjeżdżają do Zamościa, oczywiście są zainteresowani Zamościem. Być może czasem nie spodziewają się tego, co na nich tutaj może czekać, ale z doświadczenia wiem, że Zamość bardzo ich fascynuje. Ta historia, przeszłość, ale także to, co dzieje się współcześnie, czyli wydarzenia artystyczne, takie jak Zamojskie Lato Teatralne, jak Jarmark Hetmański, jak różnego rodzaju festiwale muzyczne, jazzowe, bo również z nich jest znany Zamość. To wszystko podoba się turystom. Oczywiście turyści mają bardzo mało czasu, czy też przyjeżdżają do Zamościa na kilka godzin, czasem na jeden dzień, czy też na dwa dni i nie wszystko udaje się im tutaj zobaczyć. Więc dlatego my, przewodnicy, staramy się w takiej pigułce i w tym czasie, który mają przeznaczony na zwiedzanie Zamościa, jak najwięcej opowiedzieć, jak najwięcej pokazać, bo przecież przewodnicy zamojscy są takimi, można powiedzieć, ambasadorami kultury Zamościa i w taki sposób, jaki opiszą, jaki opowiedzą o Zamościu, w taki sposób ten Zamość będzie postrzegany.
Na kogo i na co zwróciłby pan uwagę, chcąc zainteresować Zamościem?
Na terenie miasta Zamościa znajduje się tak zwana Aleja Sław. W tej Alei Sław odciskiwane są buty bardzo znanych osób, zarówno tych, które mieszkały niegdyś w Zamościu, jak również tych osób, które propagowały kulturę miasta Zamościa albo udzielały się na rzecz naszego miasta. W tej Alei Sław znajdziemy bardzo znane nazwiska, takie jak na przykład Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jan Machulski, zespół WO, i wiele, wiele innych osób. Przeglądając się tym postaciom, możemy zachęcić inne osoby, opowiedzieć im o niektórych aspektach związanych z Zamościem. Przy Janie Ptaszynie-Wróblewskim możemy opowiedzieć o na przykład festiwalach jazzowych, które odbywają się w Zamościu. Przy Janie Machulskim o dorobku Zamojskiego Lata Teatralnego, wielkich, ciekawych przedsięwzięciach artystycznych. Przy panu Wicherku możemy opowiedzieć o spuściźnie Orkiestry Włościańskiej, obecnie symfonicznej orkiestry, która jest najstarszą orkiestrą w Polsce. Właśnie wywodzi się z Zamościa. Zachęcam do odwiedzenia tego miasta. Myślę, że bardzo ważnymi obiektami na terenie miasta Zamościa są obiekty sakralne. Katedra Zamojska, niedawno wyremontowany kościół ojców franciszkanów w Zamościu. Mamy też świątynię ojców redemptorystów pod wezwaniem świętego Mikołaja, jak również świątynię pod wezwaniem świętej Katarzyny. To są niezwykłe miejsca, które posiadają także wspaniałe dzieła architektoniczne, jak również malarskie. I one tworzą, myślę, taką niezwykłą tkankę miejską i one są takimi niezwykłymi obiektami, które koniecznie trzeba, będąc w Zamościu, odwiedzić.
Na koniec mamy do pana poniekąd osobiste pytanie. Dlaczego zdecydował się pan zostać przewodnikiem?
Przede wszystkim wynikało to może z zainteresowań. Zawsze interesowałem się historią, ale także i z ciekawości swojego miasta. Myślę, że dobrze jest wiedzieć na temat swojego rodzinnego miasta, jak ono powstało, kto w nim mieszkał, jak się rozwijało, bo przecież jesteśmy jakimś elementem w historii tej lokacji i myślę, że także warto tym jakby zainteresować, czy też przekazywać tą wiedzę kolejnym pokoleniom. Ale to wszystko wynika, myślę, z zainteresowania, z pasji, a przede wszystkim to także kontakt z ludźmi, bardzo różnymi ludźmi, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków kraju, ale także i z zagranicy, bo przecież to jest Polonia.
Czy bycie przewodnikiem po Zamościu daje panu satysfakcję?
Oczywiście, że daje satysfakcję. Myślę, że najwięcej satysfakcji daje to, kiedy osoby, które oprowadzam po Zamościu, na sam koniec dziękują i mówią, że dowiedziały się bardzo wielu ciekawych informacji, że takiej wiedzy nie posiadały, że to jest dla nich odkrywcze i wrócą kiedyś do Zamościa ponownie, bo im to miasto bardzo się spodobało. Myślę, że To jest jednak zawód trudny. Trzeba jednak tych kilka godzin spędzić na nogach. Trzeba też mieć taki odpowiedni głos do tego, żeby opowiedzieć o zamościu. Trzeba też mieć oczywiście wiedzę. Tutaj dochodzą także wspomniane warunki atmosferyczne. Czasem oprowadza się taką grupę podczas niesprzyjających warunków, podczas deszczu czy padającego śniegu, ale my tym się nie zrażamy. Mowa tutaj o przewodnikach. Wykonujemy swoją pracę tak, aby no właśnie to, co najpiękniejsze, najcudowniejsze związane z Zamościem zostało w głowach, ale także i w sercach turystów.
Doszliśmy już do końca naszej rozmowy. Dowiedzieliśmy się dzisiaj wiele o pięknie naszego miasta. Bardzo dziękujemy panu Łukaszowi Kotowi, przewodnikowi po mieście Zamość oraz słuchaczom Katolickiego Radia Zamość za poświęcony czas.
Ja również dziękuję za zaproszenie do studia, jak również za to, że mogłem opowiedzieć o kilku sprawach związanych z przewodnictwem.
Zachęcamy do słuchania naszych audycji z cyklu Młodzi mają głos w każdą środę o godzinie 17:10 na antenie Katolickiego Radia Zamość.
Audycje prowadziły
Oliwia Tchórz
oraz Roxana Michel, uczennice Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio w Zamościu. Dziękujemy za uwagę.
Młodzi mają głos. Audycja realizowana przez uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio w Zamościu w ramach projektu Hashtag Młodzi Mają Głos, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.